Formy organizacyjne to znaczy odpowiednia struktura dydaktyczna, uniwersytecka, szkolnictwa wyższego. Do tych czynników zewnętrznych, nie zapomnijmy, zaliczamy także takie jak wojsko i wszystko, co z wojskowością związane. Wiele ważnych odkryć, wynalazków zostały poczynionych w związku z wojskowością. Zwykle w okresie wojennym następuje ogromne przyspieszenie pewnych dziedzin nauki. Chirurgia na przykład się wtedy dobrze rozwija. Tak, poważnie, poważnie, tak. Neurofizjologia. Wtedy można dobrze badać, jak się ludzie zachowują, którym tam urwało pół mózgu. Tak, to są wszystko badania, bo do tego nie mamy przecież takich dobrych przypadków. A tamtych żołnierzy to na tysiące było i to były dobre przypadki. To się rozwijało wówczas na takich katastroficznych rzeczach. Tak. Ale nie tylko w okresie wojny wojsko stymuluje rozwój nauki. Najwięcej pieniędzy idzie przecież na badania, które mają mieć zastosowanie militarne. Więc to są takie czynniki. I w ten sposób, proszę Państwa, przechodzimy do tematu, który nazwę nauka w społeczeństwie i kulturze. To trochę takie są opowiadania budujące, ale światopoglądowo wydaje mi się ważne, żeby wiedzieć, jak te rzeczy ustawiać. Chcę się mianowicie w dalszym ciągu zająć nauką w relacji do społeczeństwa i w relacji do innych dziedzin kultury. Do innych dziedzin kultury. Dotąd mówiliśmy o nauce, że tak powiem, wsobnie. Wsobnie. Interesowała nas nauka sama. Pytaliśmy o jej przedmiot, cele, metody, strukturę. A w tej chwili w jakich ona relacjach pozostaje do społeczeństwa i kultury? Oczywiście te uwagi na temat tych relacji, pewnych tam czynników już się pojawiały. Tu nawiążę do tego pytania o genezę nauki i czynniki motywujące jej postęp. Dlaczego pojawiła się nauka? Dlaczego pojawiła się nauka? Też o tym wspominałem jeszcze na początku mojego wykładu i wspomnę jeszcze wówczas, kiedy zajmę się dziejami pojęcia nauki. Dla nas pytanie, dlaczego pojawiła się nauka, jest takie jak pytanie, dlaczego ja się pojawiłem? No jestem, po prostu jestem. Nie wyobrażamy sobie kultury bez nauki. Ale pamiętajmy, że to tylko kultura zachodnia wytworzyła coś takiego jak dziedzina zwana nauką. Że tego nie ma w innych kulturach, nie było. I że co więcej, dopiero pod wpływem tego, co wytworzyła kultura zachodnia, kultury inne też to przejęły. To nie powstało w Chinach, nie powstało w Egipcie, nie powstało w Mezopotamii, nie powstało w Afryce. Nikt nie wytworzył nauki. Wytworzyła Grecja, szerzej mówiąc Europa. Znowu ten romantyczny obraz nauki mówi, powstało, ponieważ człowiek ma naturalne pragnienie wiedzy. Nie tylko praktycznej, ale też i teoretyczny. I od początku był problem, co tu jest ważniejsze. Co naprawdę stymulowało? Czy wojsko, bo to jest wyraz tej praktyczności, potrzeba budowania piramid, żeglowania po morzach. To są wszystko praktyczne, że to wynalazło, doprowadziło do wynalazku matematyki. Regulowanie rzek, obronność, mury, stawianie mostów, że to było właśnie, że teoria była, że tak powiem, wtórna. Nie wydaje się, by tak było. Nie wydaje się, by tak było. Są takie poglądy, że człowiek ma tę ciekawość zakodowaną, zaprogramowaną w swoich genach. To jest gen ciekawości. Chciałbym się powiedzieć, że niektórych w zaniku jest. Nie mówię tego złośliwie. Ja już kiedyś o tym wspominałem. Proszę zauważyć dzieci, jak one się odznaczają nieustanną ciekawością. Dziecko nie usiedzi, szuka, biega, musi wszystko wziąć do ręki, rozebrać. Tak. Kiedy wczoraj przechodziłem na dworcu w Poznaniu, to tam się idzie takim dużym pasażem od śródmieścia do dworca i tam są takie restauracje. Otóż, znaczy takie piwiarnie właśnie. Otóż uderzyło mnie to, że tyłem do jezdni przy każdym stoliku siedziało jedno albo dwóch panów nad kuflem piwa i nic nie myśleli, może myśleli, ale nic nie robili, tylko tak przed siebie sączyli to piwo. Tak się dziecko nie zachowuje. Czyli gdzieś zgubił ten gen ciekawości. Jego ani nie czyta w tym momencie. Co?
Rozważenie teoretyczne.
To pan uratował opinię tych osób jednak. W moim mniemaniu. Oni prowadzili badania teoretyczne. I do tego wystarczy kufel piwa. To jest racja. Nad składem chemicznym. Ale państwo rozumieją, o co chodzi. O co chodzi. I chcę państwu powiedzieć, chcecie być młodzi na starość, to nie zagubcie państwo ciekawości świata. Wszystkiego, co was otacza. Czytać, interesować, rozmawiać, śledzić, pogłębiać swoją wiedzę. Interesować się optymistycznie, radośnie. Nie pozwolić się wprowadzić w jakiś taki pesymizm na wszystko. Nic nie warte, nic się nie dzieje. Tyle wspaniałych, ciekawych rzeczy się dzieje na świecie przecież. Chociażby to, co w polityce. Prawda? Jako obserwatorzy. Jest niesłychanie interesujący. Niesłychanie. Więc ten gen w kodach ludzkich no, jakoś tutaj miałby tłumaczyć. Ale zwierzęta też są takie ciekawe. I to znowu interesujące, że młode zwierzęta są bardziej ciekawskie niż stare zwierzęta. Być może dlatego, że muszą szybciej sobie swój świat zdobyć, żeby potem nie zginąć w nim. Gdy chodzi jednak o tą problematykę, praktyka czy teoria. Proszę państwa, mamy empiryczne dowody na to, że w krajach, w których przesadnie podkreślano praktykę albo podporządkowano naukę praktyce, nauka przestawała się rozwijać. W Rzymie Rzymianie byli nastawieni praktycznie. To jest duży eksperyment. Nastawieni praktycznie. Nic więcej ciekawego w nauce nie zrobili. Nic. Trochę tam w rolnictwie, teoria rolnictwa, trochę w gramatyce, trochę w historii, ale w porównaniu do tych odkryć, jakich dokonali Grecy, którzy w ogóle nie byli nastawieni na praktykę, no to byś nie służyło bezpośrednio niczemu. Te całe ich filozofowanie, jak pogardliwie się mówi, nie filozofuj pan. To tam zostały położone zręby, a nawet powiedziałbym więcej, bo mury kultury europejskiej. Podobnie w krajach socjalistycznych. One musiały wszystko, co teoretyczne, importować. A tam to było nastawione na praktykę. I obawiam się, że znowu takie mogą być przyjść pokusy. Łóżmy na te nauki, które będą natychmiast przynosiły jakieś pieniężne wyniki. Prawdopodobnie zresztą te dwie sprawy ze sobą się przeplatają, i te praktyczne, i te teoretyczne. Ale tam, gdzie na przykład wiedza egipska, no była wiedza egipska, ale to nie była nauka. Dodatkowo to było bardzo wąsko na usługach władzy politycznej i religijnej. Następny punkt dotyczący tej relacji nauka i społeczeństwo, trochę na temat instytutów badawczych, a więc jak to powstawało. Mam na myśli takie zbiorowości, kiedy już nie jednostki uprawiają naukę, ale pewne instytucje powstają. Były szkoły w starożytności, państwo wiedzą, jest Lykeon, jest gimnazjon, jest akademia, jest muzeum aleksandryjskie, są biblioteki. To wszystko już w starożytności było. One były jakoś, więc to zbiorowe, to społeczne uprawianie nauki, one były jakoś prekursorami tego, co powstało w wiekach średnich. Ale to było epokowe, proszę Państwa. Powstanie dużych skupisk naukowców w postaci szkół wyższych, najpierw szkoły pałacowe, przy kościelne, ale potem też i przy panujących, przy dworach i wreszcie uniwersytety. Uniwersytety. To jest, tak powiem, kwintesencja tego teoretycznego, społecznego zainteresowania nauką, gdzie naukę uprawiano w wyniku dialogu uczonych mistrzów z nauczanymi. Proszę Państwa, ta cecha praktycznie wyginęła. Wyginęła. Albo bardzo jest szczątkowa, a zwłaszcza jest szczątkowa wyraźnie takich uniwersytetach humanistycznych. Bo tam, gdzie są nauki przyrodnicze, to jeszcze większa jest wymiana między tymi studentami i nauczycielami. Państwo w zasadniczym swoim wymiarze jesteście humanistami, przecież jesteście receptywnie nastawieni, o czym świadczą seminaria, ćwiczenia. Rzadko jakiś student wchodzi w dialog z prowadzącym te zajęcia. A jeżeli ten dialog to ma charakter pytania, czyli wyrażenia swojej niewiedzy, a nie dopełniania tego. Czyli XI, XII wiek, powstanie uniwersytetów, potem powstają akademie. Akademos, akademos. Towarzystwa naukowe. Od XIX wieku nauka jest jedną z najbardziej i najszybciej rozwijających się dziedzin aktywności ludzkiej, ustrukturowanych społecznie. Oczywiście tu nie wykładam dziejów uniwersytetów ani szkół wyższych, tylko zwracam uwagę na pewne sprawy. Uniwersytety te pierwsze były miejscami universitas, to znaczy miejscami, gdzie spotykały się wszystkie nauki. Wiele szkół wyższych, które w tej chwili funkcjonuje, są mono. Tam nie ma okazji, jak to na jakimś z naszych spotkań podkreślił ktoś, tam nie ma okazji, że fizyk spotka chemika, że chemik spotka historyka, geograf spotka filozofa i tak dalej. Ta wymiana, ona nawet na naszych uniwersytetach jest mniejsza, ale jednak ta bytność tych różnych nauk koło siebie i uczonych różnych branż jest istotna dla bycia uniwersytetów. Współczesne uniwersytety nie tylko kształcą naukowców, a właściwie powiedziałbym coraz mniej, a przede wszystkim kształcą kadry inteligencji, a więc ludzi, którzy są niezbędni do kierowania na różnych stanowiskach nowoczesnymi państwami. To, że powstały różne autonomiczne szkoły wyższe, spowodowane zostało potrzebą specjalizacji. Tak samo pewnymi względami administracyjnymi, powiedzmy wyższe szkoły pedagogiczne, czy te szkoły sportowe, przeróżne akademie sportowe. Albo artystyczne. Towarzystwa naukowe, które powstawały już od XVII-XVIII wieku, są dzisiaj rodzajem instytucji coraz właściwie mniej odbieranych jako coś wartościowego. Ale one spełniły w pewnym czasie ogromną rolę, mianowicie były miejscem transmisji między uczonymi a, no, nazwijmy to szerokim pospólstwem. Dzisiaj ten przekaz tego, co robią uczelnie wyższe i uniwersytety, to może się dokonać przez telewizję, przez prasę, która jest powszechnie dostępna. Wówczas nie było tych wszystkich środków i wobec tego w tych towarzystwach naukowych, w towarzystwach spotykali się nie tylko uczeni, ale ci, którzy z pewnych względów byli zainteresowani, chcieli się dać pouczyć. Ta przynależność do towarzystw naukowych była wówczas nobilitująca. Gromadziła ona śmietankę jakąś tych. Następny punkt. Gdy chodzi o formę organizacji, to jej wyrazem są zbiory źródeł dla pracy naukowej. Tu zupełnie osobnym tematem jest powstanie bibliotek, archiwów, i muzeów. One wszystkie spełniają funkcję naukową, ale również popularyzacyjną, która stanowi osobną gałąź takiej działalności quasi-naukowej. Popularyzacja nauki jest pewną sztuką. Wymaga pewnej wrażliwości i pewnej wyobraźni artystycznej. Polega na operowaniu językiem, który byłby z jednej strony adekwatny do tego, o czym mówią naukowcy, a z drugiej strony zrozumiały dla szerokich rzeszy, którzy nie są wykształceni na uniwersytetach. Jest to bardzo trudna sztuka pogodzenia fachowości z przystępnością. Rzadko zresztą są to przykłady udane, chyba że mamy na myśli te różne magazyny, w których pisują naukowcy, uprzystępniając wyniki swoich badań. Świat Nauki przykładowo. Ale on wymaga już pewnego treningu naukowego. To nie każdy może czytać na przykład po szkole podstawowej. Wspomniałem o bibliotekach. Biblioteki gromadzą wszystko to, co zostało w spuściźnie naukowej wyprodukowane. Niekiedy też gromadzą nie tylko to, co jest naukowe, ale to, na czym naukowcy mogą czy powinni pracować. Przed laty w Toronto rozmawiałem, zresztą kiedyś tutaj naszym absolwentem, a tam potem już pracownikiem tej biblioteki Robras, na temat, jak oni dokonują włączania książek, czy w ogóle pozycji do księgozbioru. Ogromne tamte księgozbiory były. To powiadał mi, że rocznie jakieś 60 tysięcy oni włączają nowych pozycji. 60 tysięcy. A w Stanach Zjednoczonych wówczas drukowano nowych pozycji 100 tysięcy. Czyli właściwie w krótkim czasie można by, nie wiem jak, wielkie biblioteki zapełnić szmelcem. Cała ta... Wiadomo, że literaci, że... Poloniści pracują na wypocinach, na płodach wyobraźni literackiej, więc na powieściach, na wierszach. A coraz więcej ludzi jest, którzy piszą, płodzą te wytwory. Państwo wiedzą, ile tego w kioskach, w księgarniach leży wszystkiego, gdy się tego tłumaczy. Czy to wszystko musi się znaleźć w bibliotekach? Mówię o tym, żeby Państwu zasygnalizować, że biblioteki dawno już przestały gromadzić tylko twórczość naukową, a gromadzą też to, co w spuściźnie naukowej może być interesujące dla naukowców. Może być, ale nie musi. Sądzę, że pewne chłamy nie będą i dlatego nasza biblioteka od czasu do czasu, tak jak Bałtyk, jako dziecko zawsze to obserwowałem, czyści się, to znaczy wyrzuca na brzeg, a oni to wyrzucają poza obręb, wtedy można to za grosze u nich kupić. Proszę Państwa, mówi się o bombie informatycznej, BI, bomba informatyczna, lawina informacji naukowo-technicznych. Pierwsze czasopismo naukowe pojawiło się, tak to datują, 1665. Potem następni stwierdzili, że w 1900 roku było już 10 tysięcy czasopism. Ja sądzę, że gdy chodzi o filozofię, nikt nie jest w stanie nie tylko czytać, ale kontrolować te pisma, które się w języku angielskim ukazują z dziedziny filozofii. Nikt. W rezultacie powstają bibliografie. Ale bibliografie też są już takie obszerne, że powstają bibliografie bibliografii. I z kolei bibliografie bibliografii bibliografii. Na przykład chemia jest taką bardzo płodną w publikowaniu artykułów. Są tu różne dane, one są nieprecyzyjne, ale takie szokujące. Na przykład, że z dziedziny techniki co roku 4,5 miliona artykułów się ukazuje. Proszę Państwa, jakie są szanse sprawdzenia dzisiaj, czy praca seminaryjna, którą ktoś podetnął, a szczęśliwie zna chiński, nie została przez niego zerżnięta z chińskiego? Żadna. Albo z japońskiego. Można profesurę nawet zrobić z tego. I nikt tego nie sprawdzi w Polsce, no bo tak dobrze nie zna. Może ktoś znacie, być japonistą, ale nie będzie znał tej specjalnej dziedziny. Ile tu jest literatury wtórnej, ile się zżyna, ile się powtarza, nie wiem. Nikt tego nie jest możliwy. To jest nie do sprawdzenia. Są zresztą smutniejsze jeszcze sprawy. Mówi się, że połowa z tego, co się produkuje, nikt nigdy nie czyta. Nikt tego nigdy nie czyta. A więc, jeżeli ktoś książkę wyda, to jest 50-50, że tego nikt do ręki nie weźmie. Nie wiem, skąd te miary mają, ale takie funkcjonują. Pewnie jakieś takie badania wybiórcze są.